zakręceni wokół sztuki.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Po drugiej stronie Skype'a pan Marek Suchar. Dobry wieczór, panie Marku.
Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie.
Proszę bardzo, zamknięci jesteśmy we własnych pomieszczeniach, takie czasy, ale za to możemy sobie odbywać wirtualne podróże. I taką podróż niezwykłą dzisiaj odbędziemy do Ziemi Świętej, a właściwie do Jerozolimy. A to wszystko dlatego, że jest pan autorem książki, zresztą nie jednej, ale to chyba debiut, jeżeli chodzi o beletrystykę, zatytułowany Kwadrat Jerozolimski. Czy mnie pan poprawi, czy potwierdzi?
Potwierdzę. W całej rozciągłości.
Tak, jeżeli chodzi o debiut fabularny, bo książek na swoim koncie ma pan więcej. Ja tylko powiem, bo to ważne informacje, że z wykształcenia jest pan psychologiem, z zawodu nauczycielem akademickim, ale też jest pan absolwentem studiów z archeologii biblijnej i judaistyki w Wyższej Szkole Filologii Hebrajskiej i kursu dla przewodników po Ziemi Świętej. To znaczy, tak sobie zaryzykuję, że jest pan absolutnym pasjonatem, żeby nie powiedzieć pozytywnie, proszę odebrać to słowo, wariatem na punkcie Jerozolimy i Ziemi Świętej.
Tak, to mnie pasjonuje, to mnie fascynuje. Miasto mnie fascynuje, jego historia, teraźniejszość. Od 16 lat tak się składa, że tam staram się bywać tak często, jak to jest możliwe. Nawet w 2020 udało mi się wyjechać, zanim jeszcze wprowadzono ograniczenia. I mam nadzieję pojechać i w tym roku. Natomiast tak, to jest pasja, ale to jest pasja traktowana przeze mnie bardzo poważnie i te studia, które odbyłem, one trwały sporo lat i to, co się dzieje w moim życiu w związku z książkami, to też jest bardzo poważnie, więc jakby ktoś chciał użyć słowa pasja, to w porządku, jak słowa hobby, to już bym trochę protestował, bo to jest trochę poważniej niż hobby.
Trochę głębiej. Rzeczywiście znam już pana ładnych parę lat i widzę, jak bardzo jest pan zaangażowany, choćby tutaj w gminę żydowską w Gdańsku. I też dowodem tego liczne artykuły, także wystąpienia, w których pan opowiada inaczej o Izraelu, o Ziemi Świętej, o Jerozolimie.
Moje kontakty z gminą żydowską bardzo przyjazne i bardzo cenne dla mnie, bo doświadczyłem tam dużo takiej sympatii, przyjaźni i były dla mnie też istotne, dlatego że ja, chcąc zrozumieć lepiej miasto i jego historię, bo bardziej interesuję się samą Jerozolimą niż Ziemią Świętą jako taką, czy krajem Izrael. Ktoś mnie przedstawił kiedyś, że jestem jerozolimistą i trochę mi to pochlebiło, trochę mnie to zaskoczyło, ale wydaje mi się w miarę trafne. Ja się rzeczywiście specjalizuję w poznawaniu Jerozolimy i tej, znaczy i przeszłości Jerozolimy i teraźniejszości. W każdym razie nie da się poznać Jerozolimy bez poznania różnych takich dodatkowych aspektów. No myślę, że jest czasami właśnie przeszkodą w poznaniu tego miasta dla ludzi, którzy tam jeżdżą na krótko i którzy także z konieczności w jakimś sensie muszą się ograniczać do zwiedzenia kilku punktów w mieście. Najczęściej one się ograniczają czy lokują wokół Starego Miasta, które jest fascynującym miejscem absolutnie, po prostu takim zwalającym z nóg mentalnie ze względu na swoją egzotykę. No fantastyczne, natomiast ono jest strasznie nietypowe dla Jerozolimy nawet, dlatego że Stare Miasto ma powierzchnię, ta część ogrodzona murem przez sułtana Sulejmana w XVI wieku, która to Stare Miasto, ta starówka jerozolimska się częściowo pokrywa z tym terenem, który obejmowała Jerozolima za czasów Jezusa, ale częściowo, no w dużym stopniu tak. Więc to łatwo sobie tu tam wszystko unaocznić i jakoś zaktualizować. To jednak jest to powierzchnia 1 km².
No właśnie,
cała Jerozolima ma 130 km², czyli to nawet nie jest 1%. Więc jeżeli się ogranicza tylko do tego, to jest mało. Ja się starałem poznać język, kulturę, przeszłość, teraźniejszość. No i przyjaciele z gdańskiej gminy, a nie tylko z gdańskiej gminy, bo też i z wrocławskiej fundacji przy synagodze pod Białym Bocianem, z polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej pomagali mi w tym.
W związku z tym pana bohaterowie, których jest czwórka, mogą się poruszać nie tylko po tym kwadracie jerozolimskim i po tym obszarze Starego Miasta, które jest najbardziej turystyczną częścią, ale wędrują po innych ulicach, łącznie z ortodoksyjną dzielnicą żydowską, do której bardzo trudno się dostać i dyskutują o o historii, o naszej wspólnej historii, która bardzo mocno się ze sobą splata. Czy też taki był pomysł Kwadratu Jerozolimskiego, żeby opowiedzieć o niełatwych stosunkach polsko-żydowskich, poczynając w tym przypadku od roku 68, tak, kiedy...
Niełatwe stosunki polsko-żydowskie, ich początkiem nie jest rok 68.
Oczywiście, nie, ja się z panem absolutnie zgadzam, ale pana bohaterowie mniej więcej poruszają się od tego rocznika, bo jeden z nich wyjeżdża w 69, tak?
Tak. Taki był zamysł książki. Można by tak powiedzieć, jak można też przeczytać na okładce, że Jerozolima jest nie tylko miejscem akcji, ale jednym z bohaterów tej książki, bo tak jest. Ja się z tego też jako autor nawet nie potrafię wyzwolić, ale nie widziałem tutaj powodu, bo Jerozolima jest na tyle fascynująca, że nie można było jej pominąć, nawet koncentrując się na tych fabularnych wątkach relacji pomiędzy poszczególnymi bohaterami, ale zasadniczo właściwie ideą tej książki, czy nie wiem, myślą przewodnią, czy tematem głównym, są stosunki polsko-żydowskie. To między innymi dlatego zdecydowałem się na powieść, a nie na reportaż, czy taką odautorską relację, jaką to formę mają moje poprzednie książki, bo uważałem, że to w ten sposób mogę opowiedzieć to, co tutaj mam do opowiedzenia.
Ja rozumiem, że książka jest fikcją, że tych czterech przyjaciół z liceum, czterech panów, którzy po latach wpadają na taki pomysł, żeby wsiąść do samolotu i polecieć do przyjaciela z lat szkolnych, który właśnie mieszka długi czas już w Jerozolimie, jest lekarzem. Ci koledzy to Malina, Zbynio, Lewy i Zamor. To są właśnie postacie wymyślone przez pana. Czy pan się na przykład utożsamia z którąś z nich? Czy jest to jednak grupa przyjaciół z pana czasów licealnych, ale w innej konfiguracji?
Nie. To jest fikcja. To jest fikcja. Ja się utożsamiam. Trochę każdy z nich jest mną. I tak to jest właśnie jak moje doświadczenie z pisaniem powieści. Jest takim doświadczeniem niezwykłym trochę, dlatego że o ile ja pisałem właśnie te reportaże, to tam właściwie pilnowałem tylko jednego, żeby wszystko się zgadzało z faktami. Musiała, oczywiście to nadaje się temu jakąś formę, nazwijmy to pisarską, ale ja wysyłałem też, jeśli prowadziłem rozmowy, czy opisywałem jakieś sytuacje, wszystko to wysyłałem do osób, które w tych sytuacjach uczestniczyły i prosiłem o akceptację, bo uważałem, że zasługują na to, żeby z nimi to uzgodnić, a każdy z nich mógł powiedzieć, nie, tego nie powiedziałem, tak nie było, to było trochę inaczej, tutaj się mylisz. I zawsze miałem takich kontrolerów zewnętrznych, którzy starałem się właśnie, żeby to było wiernie, ściśle oparte. Tutaj nie musiałem. Tutaj mogę powiedzieć, że nawet mam takie doświadczenie, że ta historia mnie trochę poniosła. Że ja jej nie planowałem akurat dokładnie w taki sposób, jak ona się rozwinęła. Że bohaterowie zaczynali mówić takie rzeczy, które mnie samego zaskakiwały trochę. Mm. Ale tak jak pani redaktor powiedziała, tematem tej książki są stosunki polsko-żydowskie. I te wszystkie ich zawiłości, które starałem się poruszyć, potrącić, nie wiem, jak to jeszcze inaczej nazwać. Bo tutaj... to jest właściwie taka rzecz, o której nie można zapomnieć, jak się jedzie do Izraela czy do Jerozolimy w szczególności.
Tam mieszkają Żydzi. Wspomina pan tutaj o jednej bardzo ważnej kwestii. Mówi pan o takim zjawisku, który nazywa pan antysemityzmem bez Żydów, że takie zjawisko pan, znaczy jeden z bohaterów, ja nie chciałabym też tutaj stawiać znaku równości, a być może należy taki znak postawić, w Polsce ciągle jest obecny.
Jest obecny, ale to nie jest przeze mnie wymyślony termin, to jest termin socjologiczny bardziej i te zjawiska są badane i to jest stale obiektem zainteresowania tych badaczy, którzy się zajmują w ogóle uprzedzeniami, to znaczy uprzedzeniami wobec mniejszości różnego rodzaju, w tym także Żydów. To jest dosyć interesujące zjawisko. Można powiedzieć czasami bulwersujące, jak to jest, że istnieją uprzedzenia, niechęć wobec grupy takiej narodowościowej czy etnicznej, której nie ma praktycznie właściwie w Polsce. To znaczy z tych przedstawicieli jest naprawdę bardzo niewielu. Nie wiem, czy to jest procent, czy ułamek procenta, czy ułamek promila, ale w każdym razie naprawdę bardzo niewielu. A postawy są dosyć silne i to wszelkie badania socjologiczne to wykazują.
Tak sobie myślę, czy pan jako człowiek, który najpierw uległ magii, fascynacji, zainteresowaniu judaizmem, kulturą, właściwie Izraelem, najogólniej rzecz ujmując, również przechodził różnego rodzaju fazy. Czy pana stosunek do tego państwa, do narodu się zmienił w trakcie tych 16 lat, im głębiej pan wsiągł i poznał?
Ja to nazywam jerozolimską przygodą, bo to rzeczywiście jest tak, że ja tam pojechałem, można powiedzieć, że na skutek zbiegu okoliczności, zresztą wspominałem o tym w jednej z książek, i ani tego nie planowałem, ani mnie tam specjalnie nie ciągnęło, po prostu pojawiłem się tam i nagle nie wiem, kto komu wyszedł naprzeciw, czy ja Jerozolimie, czy Jerozolima mnie, ale w każdym razie tak się to zaczęło. Nic tu nie było planowane. Poszczególne etapy tej znajomości, czy tego związku, tej relacji z Jerozolimą wynikały z siebie, kolejno były konsekwencjami. Taki łańcuch zdarzeń, w którym najpierw tam jadę, potem zaczynam coś pisać, potem samo pisanie staje się już przygodą i powoduje kolejne konsekwencje, bo ja poznałem wielu ludzi, no między innymi moje kontakty z gminami żydowskimi w Gdańsku i we Wrocławiu, ale wspaniałych, zresztą ciekawych, także i tam w Izraelu, fantastyczne osoby, bardzo interesujące i ważne dla mnie też osobiście dzisiaj. Więc to jest taki proces, który się toczy i który może ma jakiś związek z tą intensywnością emocji, które tutaj się pojawiają, nie tylko u mnie. Ja znam mnóstwo osób, które trafiwszy raz do Jerozolimy, taki fan klub Jerozolimy czy Ziemi Świętej też, które raz trafiwszy tam wracały tam później. Wiele osób, które były tam nie raz, które czuły potrzebę wracania, które się interesują. Są grupy facebookowe, które po parę tysięcy ludzi skupiają i tych grup jest co najmniej kilkanaście. No to jest jakoś ważne dla wielu osób i właśnie niewidzialny fan klub. A jeżeli chodzi o mój stosunek do państwa Izrael, o który pani zapytała, to na początku ja nie miałem w ogóle żadnego stosunku. Ja jadąc tam nie wiedziałem, w jakim języku się tam mówi, ja nie miałem żadnych wyobrażeń. I muszę powiedzieć, że pierwszy pobyt, czy nawet drugi chyba, nie wychodziłem poza Stare Miasto. Ja zachowałem się dokładnie tak, jak większość właśnie turystów i pielgrzymów. To mnie interesowało, mi szkoda było czasu na inne rzeczy. A potem w naturalny sposób te rzeczy stały się również przedmiotem zainteresowania, również poprzez spotkania z ludźmi, dla których to jest no, życie, codzienność.
A czy ta pasja wynika z jakiejś potrzeby głębszej duchowości, umacniania wiary, czy właśnie ta magia Ziemi Świętej, Jerozolimy w pana przypadku to jest powód religijny, czy właściwie tutaj religia niewiele ma z tym wspólnego? Czy to jest magia miejsca?
Charakter miejsca. I to słowo magia tutaj, zwłaszcza jeżeli my poruszamy takie konteksty religijne, trochę mi nie pasuje, ale urok miejsca czy charakter miejsca, to na pewno to jest to. Bardzo ciekawa historia, bo to się pojawiają tak jak odkrywają się kolejne rzeczy, im bliżej się w to wygląda. Kolejne aspekty, kolejne szczegóły, kolejne osoby. Ja trafiłem na różne tematy tam. Niewątpliwie i tak uczciwie mówiąc, nie da się absolutnie odrzucić tej warstwy religijnej. To jest święte miasto, tam są święte miejsca i zresztą ta warstwa religijna, ona też może mieć, jakby to powiedzieć, różne oblicza. Ja się tam zetknąłem z przedstawicielami antycznych, starożytnych, czcigodnych, różnych kościołów chrześcijańskich, tych kościołów chrześcijańskich, które nazywane są kościołami wschodnimi. Miałem bliskie kontakty z Syryjczykami, czyli z kościołem syryjskim, gdzie językiem liturgii jest aramejski. Ten język, którym mówił Jezus i apostołowie, ale to jest w ogóle coś charakterystycznego dla Jerozolimy, no głównie dla Starego Miasta, ale nie tylko, że tam ten aspekt religijny jest wyraźniejszy, jest bardziej widoczny. Ludzie bardziej żyją religię, to dotyczy także i tej populacji żydowskiej Jerozolimy. To się też tak dzieje, że świeccy Izraelczycy wyprowadzają się z Jerozolimy. Wolą mieszkać w okolicach Tel Awiwu, zwłaszcza osoby właśnie takie nieaktywne religijnie. Charakter miasta jest taki, bardziej się zwraca uwagę na różne rzeczy.
Podobno jest takie powiedzenie, że Jerozolima się modli, Tel Awiw pracuje, a Haifa się bawi. Nie wiem, czy pan się z tym zgodzi. To kiedyś Szewach Weiss użył takiego no, żartobliwego określenia dla tych miast.
Jak w każdym takim powiedzeniu, jest w takim uogólnieniu, jest sporo przesady, ale rzeczywiście tak jest. To widać na ulicy. Tych ludzi pobożnych widać na ulicy, nie tylko w Measze Arim, jeżeli chodzi o Żydów, ale właściwie praktycznie wszędzie. I to też ma dla mnie taką siłę przyciągania, ta duchowość judaistyczna. To, że ortodoksyjni Żydzi praktycznie cały dzień myślą o Panu Bogu. Tak jest ich życie zorganizowane. To mnie fascynuje bardzo. Tam można sporo się dowiedzieć i nauczyć.
Panie Marku, musimy kończyć niestety naszą podróż, ale jest książka Kwadrat Jerozolimski, który może służyć również jako przewodnik, choć jest to beletrystyka i czysta fikcja. Natomiast wszelkie fakty, historia, architektura to jest czysta prawda, tak? To jest oparte na rzetelnych pana badaniach i na wiedzy. Także tutaj rzeczywiście możemy książkę wziąć i bawić się w taką podróż, nie tylko wirtualną.
Jeśli by ktoś chciał chodzić po Jerozolimie z tą książką w ręku, to się da, choć z innymi pewnie moimi książkami byłoby łatwiej chodzić po Jerozolimie.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Marek Suchar, pasjonat,
ja
pasjonat to dobre słowo, tak? Ziemi Świętej, Jerozolimy zwłaszcza. Jest pan też absolwentem studiów z archeologii biblijnej i judaistyki, co tylko potwierdza pana kompetencje. Bardzo dziękuję, panie Marku, i życzę, oby jak najszybciej mógł pan tam wyjechać.
Dziękuję bardzo.
Iwona Dębska, ja również dziękuję. Julii Chorodeckiej za zrealizowanie programu. Do usłyszenia za tydzień w czwartek o stałej porze.
Zakręceni wokół sztuki.